Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
W spisie treści RMF Classic Rafał Pankowski, socjolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny Kolegium Civitas w Warszawie, ale u nas dzisiaj jako, i mam nadzieję, że dobrze mówię, pierwszy stypendysta Polak, który ukończył Eton College w Wielkiej Brytanii i studiował na Uniwersytecie Oksfordzkim. Dzień dobry, zgadza się?
Dzień dobry, rzeczywiście tak było.
Spotykamy się wirtualnie, jak to w tych czasach, w związku z książką Alexa Rentona, brytyjskiego dziennikarza Jak wytresować Lorda. Ta książka ukazała się pod koniec sierpnia nakładem wydawnictwa Pruszyńskiej i Spółka, ale zacznijmy od tytułu, bo angielski tytuł to Stiff Upper Lip, sztywna górna warga. I zastanawiam się, który jest bardziej trafiony dla pana?
Trudno powiedzieć. Zauważyć można, że na początku książki tam zacytowany został wiersz o podobnym tytule, ale w wierszu razy przetłumaczono jako zachowanie kamiennej twarzy.
Co charakterystyczne. Tytuł polski też jest ciekawy. Z jednej strony nawiązuje do filmu, a z drugiej, można powiedzieć, przeraża, chociaż tresurze, jak się tak zastanowię głębiej, to podlegamy w jakiś sposób wszyscy. Ale teraz od początku. Był taki moment w moim wtedy nastoletnim życiu, bo jestem kilka lat młodsza od księcia Williama. Nie, odwrotnie. Książę William jest kilka lat młodszy ode mnie. I wtedy pamiętam, że kiedy on szedł do Eton i głośno o tym było, ja nie pamiętam, bo to było tak dawno temu, że gdzieś to czy wyczytałam, czy wysłyszałam w telewizji i pamiętam swoją myśl, którą uchwyciłam, że jak dobrze być właśnie księciem, ten to ma szczęście. Po przeczytaniu tej książki troszkę inaczej zaczęłam o tym myśleć, ale chcę najpierw poznać pana przygodę z Eton w zupełnie innych okolicznościach, pewnie i w innym wieku.
No to ja może nawiążę akurat do tego momentu, o którym pani wspomniała, bo akurat dobrze pamiętam moment, kiedy książę William przychodził do Eton, bo to był ten sam rok, w którym ja już opuszczałem Eton po zdaniu egzaminów końcowych, więc, że tak powiem, z księciem Williamem się rozminąłem, ale on trafił do domu, bo szkoła jest podzielona na domy, w których mieszka mniej więcej po 40 uczniów pod opieką tak zwanego housemastera, i housemasterem księcia Williama był mój nauczyciel historii, dr Gailey, którym jakoś tak dobrze mi się współpraca układała. Bardzo dobrze go pamiętam i w wielu, prawda, medialnych relacjach, kiedy księżna Diana i książę Karol odwiedzali tę szkołę, odwiedzali swoich synów, to często występowali na zdjęciach właśnie z doktorem Gailey. Z samym Williamem Windsorem nie miałem nigdy okazji rozmawiać na ten temat, ale przyznaję, że miałem okazję do miłej rozmowy na ten temat z jego żoną, z Kate Middleton, kiedy była w Polsce, także świat jest mały. A jak ja się tam znalazłem, to było tak, że z okazji którejś kolejnej rocznicy założenia szkoły, której tradycja sięga XV wieku, ufundowano kilka stypendiów dla uczniów z zagranicy, tak zwanych International Scholars. No i miałem to szczęście, że wygrałem konkurs po raz pierwszy dla Polaka przeznaczone stypendium. I rzeczywiście była to dla mnie duża przygoda, którą akurat przyznaję, wspominam bardzo przyjemnie. Ale na pewno była to duża przygoda, duży skok, swego rodzaju podróż nie tylko w przestrzeni, ale także w czasie, bo przyznaję, że poczułem się, jakbym został przeniesiony do wieku XIX, a może nawet XVIII.
A kiedy pan właśnie mówi, że te wspomnienia są przyjemne, to już pan odpowiedział trochę na moje pytanie. To pana ta książka zaskoczyła, czy nie?
Nie do końca, dlatego że oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że ten system szkół public schools, czyli szkół prywatnych, tak, który się jakby ukształtował właśnie w wieku XIX. To jest swego rodzaju kontrowersyjna instytucja w społeczeństwie brytyjskim do dziś, ze względu na także funkcję, jaką odgrywała i odgrywa w strukturze społeczeństwa brytyjskiego, także w strukturze klasowej, takiej dosyć silnie hierarchicznej po dziś dzień. Tak, kontrowersje budzi także rola tych szkół, jeśli chodzi o formowanie kadr, które zarządzały Imperium Brytyjskim, które samo w sobie jest, no ma taką bardzo kontrowersyjną przecież spuściznę, jeśli chodzi o, prawda, kolonializm i te wszystkie złe rzeczy także, które z nim się wiązały. A jeśli chodzi o doświadczenia bezpośrednie, jednostkowe, to oczywiście też wiadomo, że no one bywały bardzo różne. Akurat autor tej książki opisuje to zjawisko z perspektywy dość szczególnej, no można byłoby powiedzieć jednostronnej. Mm-hmm. Między innymi opowiada o własnych doświadczeniach, które były niezbyt wesołe i on koniec końców został z Eton usunięty, jak o tym pisze, i pokazuje też podobne świadectwa byłych uczniów, tak, którzy niezbyt dobrze wspominają swój czas szkolny. No ale może dodałbym, że jednak to jego doświadczenie, to jest doświadczenie lat 70., z lat 70. XX wieku. I jestem przekonany, że no już w latach 90. XX wieku, kiedy ja tam byłem, to jednak dużo się zmieniło. Na przykład nie było kar cielesnych, tak? Na przykład, no myślę, można mówić o tym, że swego rodzaju tolerancja dla różnorodności też znacznie się rozwinęła. No i ta rzeczywistość szkolna wygląda jednak nieco inaczej niż kiedyś.
I tak właśnie chciałabym naszym słuchaczom przybliżyć to, o czym pisze Alex Renton, ale jednocześnie właśnie podpierając się pana doświadczeniami już dużo późniejszymi. Zacznijmy od tego, że do elitarnej szkoły mogli kiedyś pójść tak naprawdę tylko ludzie z wyższych sfer. Zresztą Alex Renton też był synem wpływowego brytyjskiego polityka. A dzisiaj może być tam każdy, wystarczy mieć duże pieniądze?
No tak i nie. Jednak trzeba zdać egzamin. Współcześnie ten egzamin jest znacznie bardziej wymagający niż wcześniej bywało, więc same pieniądze na pewno nie wystarczą. No poza tym są stypendia. Akurat jeśli chodzi o Eton, to już od XV wieku ta pula stypendiów pozostaje znacząca, no, dla uczniów uzdolnionych, ale przez stulecia no też dodatkową taką barierą była bariera pochodzenia często. To znaczy, jeżeli ktoś nie miał stypendium, to jeśli chodzi o konkurencję, o miejsce w szkole, niejednokrotnie decydowało to, czy absolwentem szkoły był ojciec, dziadek czy pradziadek. Tradycja tych szkół często była związana właśnie z tradycją arystokracji brytyjskiej raczej niż burżuazji. Mieli się, prawda, posługiwać tego rodzaju terminologią.
Ta cena za tą tradycję jest okrutna. Bardzo mną wstrząsnęły 6-7 lat. Młody chłopiec, który tak naprawdę słyszy, musisz tam iść, bo musisz stać się mężczyzną. Jeśli cierpisz, to cierpiał tak samo twój ojciec i dziadek. Takie to trochę, powiedziałabym, nieludzkie.
No to na pewno musi być bolesne dla małego chłopca, dla małego dziecka, tego rodzaju rozłąka. Chociaż dodajmy, że to niekoniecznie musi być taka nieprzerwana edukacja poza domem od tych najmłodszych lat. Tutaj akurat pani wspomniała o tym, co można nazwać szkołą podstawową, taką przygotowującą do szkoły średniej w tym systemie, ale warunkiem no, dostania się do szkoły średniej nie jest edukacja w szkole z internatem już w tak młodym wieku. To znaczy na przykład w Eton ta edukacja w takim podstawowym zakresie trwa lat 5.
Ja też pomyślałam, że autor tej książki to miał szczęście, bo mógł jeździć do domu na weekendy i tam rzeczywiście cieszyli się na jego widok, ale niektóre historie w tej książce przerażają, gdzie rodzice nawet zapominają, prawda, że mają dzieci i te dzieci cały czas są w tych szkołach i jedyne słowa, które mi przychodzą do głowy, które usłyszałam kiedyś w którymś filmie, bo innych nie mogę znaleźć, że angielska arystokracja to jest angielska arystokracja. Czy oni nie kochają swoich dzieci? Czy ważniejsza jest pozycja?
No nie, to chyba byłaby przesada, chociaż no, nie wykluczam, że takie przypadki mogły się zdarzać, ale no, na pewno tym, co jest charakterystyczne dla tego systemu, jest dyscyplina. I to może być trudne, doświadczenie, ale znane jest takie zdanie słynne księcia Wellingtona, tak, pogromcy Napoleona, który powiedział, że bitwa pod Waterloo została wygrana na boiskach szkolnych Eton. Tak, więc ta zaprawa no może jednak jakoś procentować w późniejszym życiu.
A myśli pan, zgadza się pan z taką teorią jedną z, kiedy mówią, że właśnie Brexit to wina szkoły w Eton, gdzie Boris Johnson chodził, bo bicie służyło zdyscyplinowaniu i teraz on poprzez to, co przeszedł i to, co teraz robi i w jaki sposób robi, jest wynikiem tego.
A to jest z kolei, myślę, bardzo, bardzo ciekawy głos. Przypominam sobie też ciekawy komentarz, który parę lat temu przeczytałem o tym, że Brexit można odnieść do tego, w jaki sposób funkcjonuje system Oxbridge, tak, czyli Oxfordu i Cambridge, który też nosi pewne cechy zbliżone do tego systemu public schools. I chyba akurat tutaj nie chodzi chyba o bicie uczniów, bo tak jak powiedziałem, to jest zdecydowanie przeszłość, ale no, jeśli chodzi o pewną specyfikę tożsamości elity brytyjskiej i tego rodzaju, no można powiedzieć nawet tendencje do pewnej arogancji. Tu chyba rzeczywiście można tego typu dywagacje snuć.
Ale też myślę o takim zamkniętym środowisku, no bo z jednej strony elita kojarzy nam się z czymś lepszym. Wszyscy marzylibyśmy, żeby być w elicie. A z drugiej strony elita się kojarzy z czymś, no właśnie, dotąd dojdziesz i dalej nie. Często się tak zdarzało, że nauczycielami w Eton, albo nie tylko w Eton, w elitarnych szkołach zostawali ci, którzy sami te szkoły kończyli. To środowisko, nie ma pan wrażenia, że z jednej strony jest takie bardzo zamknięte na siebie samych?
No myślę, że dotknęła tutaj pani kluczowej kwestii, czyli tego zagadnienia otwartości i dostępności do elity, tak, inkluzywności czy ekskluzywności. Sam autor książki zwraca na to uwagę, zwłaszcza w rozdziale, gdzie pojawia się słowo rasa i słowo klasa, jako prawda te kryteria dostępności do szkoły, ale no, do elity społecznej, także po prostu w społeczeństwie brytyjskim. Ja myślę, że to się też trochę zmieniło, zapewne nie do końca, ale trochę się to zmieniło. Dla mnie w tej książce szczególnie był wątek niezbyt rozbudowany, ale on się tu pojawił, pierwszego ucznia pochodzenia afrykańskiego, nigeryjskiego, który był w Eton w latach 60. No i dokuczano mu, jak to opisał, właśnie na tle jego pochodzenia, jego koloru skóry, opisał to później w swojej książce. Co mogę dopowiedzieć, przez wiele lat uznawany był za taką postać absolwenta wyklętego. Wręcz sformułowano to w ten sposób, że nie ma prawa do odwiedzenia szkoły już jako absolwent po opublikowaniu tej obrazoburczej książki. Ale w tym roku to też media brytyjskie opisały, wrócono do tej sprawy, trochę na fali dyskusji o rasizmie właśnie w społeczeństwach anglosaskich zwłaszcza. Obecne władze szkoły wystosowały oficjalne przeprosiny dla tego ucznia, który takie niedobre doświadczenia właśnie na tle rasistowskim miał na koncie. Kiedy ja byłem w szkole w latach 90., to było tam kilku uczniów czarnoskórych, więc w dalszym ciągu niewielu. Myślę, że teraz te proporcje są nieco inne już, ale na pewno czymś, co zapamiętałem już wtedy, była różnorodność uczniów także ze względu na pochodzenie etniczne, więc ja miałem i kolegów Hindusów, i kolegów pochodzenia żydowskiego, arabskiego, tak, i wielu innych. Parę miesięcy temu raptem, jesienią ubiegłego roku byłem w Tokio na zaproszenie mojego serdecznego kolegi Japończyka, który również był stypendystą i to w tym samym czasie i ten kontakt utrzymujemy do dzisiaj, więc dla mnie jako ucznia polskiego liceum w Polsce mieliśmy w pewnym sensie, mamy do czynienia wciąż z taką monokulturą, ze społeczeństwem niezbyt różnorodnym, jeśli chodzi o religię czy etniczność. O tyle już wtedy Eton, podobnie jak całe społeczeństwo brytyjskie, tak, była to taka społeczność bardzo, bardzo różnorodna. I to myślę też jest pewna wartość, jeśli chodzi o społeczność szkolną. Natomiast jeśli chodzi o ten drugi wątek, ten wątek, no, że tak powiem, klasowy, to oczywiście w dalszym ciągu pozostaje no, kwestią istotną i trudną. Pamiętam spotkanie w ramach takiej serii spotkań z różnymi postaciami, no właśnie Eton, na takie spotkanie zaproszono polityka radykalnej lewicy brytyjskiej. On się nazywał Dave Nellis, który był znany z takiego właśnie krytycznego stosunku do no, tego hierarchicznego, klasowego systemu brytyjskiego. I ktoś zadał mu wprost pytanie, czy chciałby pan zlikwidować taką szkołę jak naszą? I wtedy ten polityk radykalnie lewicowy powiedział: nie, myślę, że macie tutaj znakomite warunki do nauki, wysoki poziom, ciekawą historię. Nie chciałbym likwidować takiej szkoły, ale chciałbym zadbać o to, żeby każdy mógł skorzystać z takiej szansy, żeby taka szansa nie była ograniczona właśnie tylko do bardzo wąskiej elity. No i myślę, że to jest taki sposób myślenia o tego rodzaju szkołach, który można uznać za uzasadniony, bo ja myślę, że także ten poziom nauczania jest jednak dość wysoki. Także mogę mówić o własnym doświadczeniu. Tym, co bardzo mi się wtedy podobało, to była także możliwość wyboru przedmiotów, zwłaszcza w porównaniu z polską szkołą. I to bogactwo, jeśli chodzi o wybór opcji, wybór możliwości, no to jest też na pewno taka wartość, którą osobiście bardzo, bardzo doceniałem.
To z drugiej strony mamy ogromną przepaść w takim razie między szkołą elitarną w Wielkiej Brytanii, a normalną szkołą. Mnóstwo Polaków wyjechało przecież do Wielkiej Brytanii i chodzą tam do szkół. I rodzice są zdruzgotani, kiedy mówią właśnie o poziomie nauczania i o tym, czego dziecko się uczy, i twierdzą, że w Polsce ten poziom nauczania jest o wiele, wiele wyższy. Czyli znaczy, że tam jest ta przepaść między szkołą elitarną a normalną.
Chyba rzeczywiście można tak powiedzieć. To znaczy w ogóle społeczeństwo brytyjskie jest krytykowane za to, że po dziś dzień jakby nie przezwyciężyło nierówności społecznych, które są nierównościami nie tylko dotyczącymi poziomu zamożności, ale także jakby odbijają się na kulturze brytyjskiej, tak, na edukacji także, tak, na poziomie pewnych przyzwyczajeń czy wartości. No, jako socjolog mógłbym to odnieść do teorii Pierre'a Bourdieu, który właśnie w ten sposób pisze o nierównościach społecznych, o klasie jako takim konstrukcie nie tylko materialnym, ale przede wszystkim społeczno-kulturowym.
Alex Renton pisze o tych szkołach też jako bilecie, prawda, do tych wyższych sfer. Jestem ciekawa, czy w latach 90. pan doświadczył czegoś takiego, o czym on pisał w książce, mianowicie o tych niuansach, jeżeli chodzi o akcent.
No to jest coś tak, z czym zetknąłem się niewątpliwie bezpośrednio, i jednym z takich wyzwań dla mnie na wstępie było to, żeby tak nie przejmować się bardzo swoim własnym akcentem, tak, który trudno zmienić, jeżeli nie mamy jakichś zupełnie wyjątkowych zdolności mimetycznych, jeśli chodzi o potencjał lingwistyczny. Więc musiałem jakoś w sobie po prostu tę barierę psychiczną przezwyciężyć, bo właściwie w Wielkiej Brytanii każdy, czy prawie każdy, jakiś akcent ma, tak? Akcent, który znamionuje pochodzenie, czy po prostu miejsce zamieszkania, czy dorastania. I to, co nazywa się angielskim bezakcentowym, jest czymś bardzo rzadkim, co spotyka się na przykład właśnie w takich miejscach jak te szkoły, o których mówimy. Więc to jest coś, z czym musiałem się skonfrontować, ale tak jak powiedziałem, po przezwyciężeniu pewnej bariery byłem, jak sądzę, w pełni akceptowany z moim polskim akcentem i z moim polskim bagażem kulturowym.
Myślę jeszcze o relacji rodziców z dziećmi. Myślę o tych małych, siedmioletnich chłopcach, którzy idą do internatu, gdzie niszczone im są zabawki, gdzie muszą tak naprawdę walczyć o przetrwanie, bo właśnie kilka pokoleń w rodzinie chodziło do szkoły z internetem, to ty też musisz. Alex Renton się trochę wyłamał, bo nawet jak czytałam z nim wywiad, to mówił, że jak myśli, że sam szedł do tej szkoły, a w tym wieku ma teraz syna, to nie puściłby go za nic, bo bardzo silne więzi go łączą z dzieckiem. On nie poszedł tą drogą i zastanawiam się, w imię czego jednak tysiące ludzi, wiedząc, że na przykład czasy się zmieniły, to nie jest tak, że do szkoły z internetem trzeba teraz pójść, bo nie jest to wcale aż tak odległe od miejsca zamieszkania, tylko właśnie dlatego, że tak było, to tak być musi.
No, myślę, że na pewno ta tradycja pozostaje silna w społeczeństwie brytyjskim, czy w pewnych kręgach, tak jak wspomniałem, no akurat jeśli chodzi o historię Eton College, ona sięga XV wieku, ale w tej wersji, jaką znamy dzisiaj, również sięga daleko wstecz, bo XIX stulecia, ona pozostaje silna. Jeśli chodzi o, prawda, takie założenie, że tego rodzaju edukacja poprawia później szanse życiowe, także wpływa na szanse życiowe, to na pewno też to przekonanie jest jakoś istotne. Chociaż z drugiej strony ja pamiętam, że w latach 90. wielokrotnie słyszałem, że to już nie te czasy, kiedy kolejni premierzy Wielkiej Brytanii tak rekrutowali się z grona absolwentów Eton, że to już jest przeszłość. No i paradoksalnie okazało się, że po kilku latach, czy po kilkunastu latach, znowu mieliśmy w Wielkiej Brytanii premiera, który był absolwentem Eton, czyli Davida Camerona. No, ale przyznam, że sam myślałem, że to jest jest raczej wyjątek od reguły i się to prędko nie powtórzy. Tymczasem już po paru latach znowu mamy premiera Johnsona, więc jak widać też trudno przewidzieć te przewidywania tak, na temat tego, jaki będzie kształt społeczeństwa, kształt elity, no to zawsze jest znak zapytania.
Tak wstrząsnęło mną, kiedy czytałam tę książkę. Oczywiście przemoc fizyczna, ale i seksualna. I najbardziej wstrząsnęło mną to, że po pierwsze rodzice nie rozmawiają z dziećmi, a nawet jeżeli próbują w jakiś sposób im powiedzieć o problemie, no to rodzic staje po stronie szkoły. Ci, którzy, bo wiadomo, wszędzie w każdym środowisku zdarzają się ludzie, którzy, nie chcę ich nazwać pedofilami, ale którzy używają przemocy seksualnej. I oni są chronieni. To jest to, co mnie najbardziej zdziwiło w tej książce. A pana?
No, ja myślę, że to też jest taki czas, kiedy w sposób bardziej otwarty mówi się o takich sprawach i wiadomo, że w takich instytucjach jak szkoła czy kościół, tak, z takimi przypadkami mieliśmy do czynienia od dawna, ale dopiero teraz, tak, mówimy o tym w sposób bardziej otwarty, chociaż nie bez kontrowersji. Więc w tym sensie mnie nie dziwi to, że autor również takie przypadki opisuje, ale przyznam, że ja się nigdy nie spotkałem z takimi przypadkami, ani jeszcze to nie było dyskutowane jakoś, jeśli chodzi o moje wspomnienie tego czasu. Więc chyba dopiero dzisiaj o tym się mówi bardziej otwarcie, bardziej krytycznie.
No i na koniec Alex Renton przytacza słowa psychologa bodajże, który powiedział, że nie posłałby do szkoły z internatem w wieku 7 lat nawet psa. Jakie jest pana zdanie?
No to chyba takie sformułowanie trochę nastawione na efekt retoryczny. Ja rozumiem oczywiście, że można mieć wątpliwości co do tak bardzo młodego wieku, tak, kiedy dziecko miałoby jakby być no nie tyle odebrane rodzicom, tak, ale odseparowane od rodziców na dość długi jednak czas. Co do tego nie mam wątpliwości, że to jest kwestia kontrowersyjna. Natomiast jeśli chodzi o całość tego systemu w różnych jego aspektach, to tak jak powiedziałem, widzę zarówno minusy, jak i plusy i na pewno zależy to trochę od tego, o jakiej szkole mówimy, o której z nich mówimy i o jakim czasie mówimy, bo chociaż te szkoły no, szczycą się swoją tradycją, to również one podlegają zmianom, no, podobnie jak całe otoczenie społeczne. Więc jeśli chodzi o moje doświadczenie, to jeszcze raz powtórzę, że było to raczej doświadczenie pozytywne. Jeśli chodzi o pewne takie aspekty, jak zetknięcie się z tak różnorodną społecznością, to było to niewątpliwie dla mnie bardzo ważne i kształcące doświadczenie, z którego do dziś korzystam także jako osoba, która się zajmuje i naukowo, i społecznie zagadnieniem rasizmu i antyrasizmu, także w ramach Stowarzyszenia Nigdy Więcej. Wiele spotkań i rozmów, które przeżyłem, które odbyłem właśnie w tamtym czasie na ten temat, wspominam i czerpię z nich do dziś.
Mówiłam, że na koniec, ale jeszcze przyszło mi do głowy takie pytanie, bo to też pewnie było ciekawe, kiedy pan wrócił do Polski, zaczął studiować na Uniwersytecie Warszawskim, to jak to było? Jak pan był przyjmowany? Pierwszy absolwent, prawda, Eton w Polsce?
Wydaje mi się, że w Polsce samo to hasło Eton niewiele mówiło w większości ludzi, pewnie nieporównywalnie z kontekstem brytyjskim. Natomiast przyznaję, że ten kontrast, tak, jeśli chodzi o ten system edukacyjny, był spory. Trudno było mi ponownie przywyknąć do realiów polskiej edukacji. To było między innymi no, powodem, dla którego zdecydowałem się jeszcze raz postarać o stypendium, tym razem w Oksfordzie. I kiedy się pojawiłem w Oksfordzie w koledżu Christchurch, no to już czułem się jak w domu, bo tam wiele było elementów podobnych do tej tradycji, którą już znałem paradoksalnie.
I u nas dopiero, można powiedzieć, od kilku lat naprawdę wchodzi dopiero tak na pełną parą tutoring i szkolimy się na tutorów, prawda? A pan już tego doświadczył w latach 90.
No rzeczywiście to pojęcie jest mi znane z doświadczenia jeszcze szkolnego, tak.
Tylko u nas chyba nie do końca jest to dobrze rozumiane, bo po prostu był pan też dla wykładowcy partnerem, jeśli mogę tak powiedzieć.
Chociaż rzeczywiście w szkole to pojęcie tutora miało nieco inne znaczenie niż na uczelni. dzielni, dlatego że w szkole tutorem dla nas był taki dodatkowy opiekun, który poza housemasterem w mniejszej grupie dbał o to, co można nazwać tak dobrostanem ucznia. W moim przypadku to taka szczególna dla mnie postać, bo to Richard Haddon, który był także opiekunem tego systemu stypendiów zagranicznych. On był poliglotą, między innymi przyjacielem Sołżenicyna i innych znaczących postaci, więc także rozmowy z nim bardzo, bardzo intensywnie i dobrze wspominam do dziś.
Zbierając wszystko pan, znaczy świetnie, bo ja właśnie bardzo bym się chciała nauczyć dyplomacji, pan tak ładnie opowiada, bo Alex Renton trochę, no wiadomo, że pokazuje nam tę rzeczywistość i ta rzeczywistość nas trochę szokuje. I może to właśnie dobrze, że rozmawialiśmy, bo pan jakby pokazuje też, że nie każdy musi mieć takie doświadczenia, bo wszystko rzeczywiście zależy od czasu, od osoby, od okoliczności.
Na pewno są dwie strony medalu.
Rafał Pankowski był moim gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.